Państwo Elżbieta i Paweł Zawadcy z Wrocławia, profesorowie Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Bardzo młodzi ludzie, a już profesorami.
Właśnie tu bym chciała sprostować, ja nie jestem profesorem, ja jestem po doktoracie, więc ja mam doktorat, mąż jest profesorem. Myślę, że to tak, że tak powiem, hurtem jesteśmy tu przedstawiani, natomiast ja jestem po doktoracie, może przed habilitacją, zobaczymy. Znaczy, no na pewno przed habilitacją, pytanie, czy uda mi się zrobić.
A jaki był temat pracy?
Inspiracje literackie w twórczości Lista, Mendelssohna, Schumana na podstawie dzieł, które wykonywałam. Sonaty po lekturze Dantego Lista, Pieśni bez słów Mendelssohna i Kreislerien Schumana.
Trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, ażeby naprawdę dojść do czegoś fajnego.
Chyba jak we wszystkim ta dyscyplina jest niezbędna. W mojej, konkretnie jeżeli o mnie chodzi, był to przypadek, ponieważ no jak w tamtych czasach było, nic nie było w sklepach, była kolejka, tata zapytał, za czym ta kolejka. Okazało się, że sprzedawano pianina i postanowił takie kupić w ramach po prostu dobrego interesu, tak, że gdzieś tam kiedyś sprzeda i zarobi na tym. W tym samym czasie ukazało się w przedszkolu ogłoszenie, że jest nabór do szkoły muzycznej. Przedszkolanka chyba stwierdziła, że no, ja mam predyspozycje. No i skoro już było to pianino i okazało się, że są te predyspozycje, więc czemu nie? I jako sześciolatka, czyli rok wcześniej poszłam, zdałam egzaminy. No i tak to się wszystko zaczęło.
Do podstawowej szkoły muzycznej.
Tak, do podstawowej chodziłam równolegle, do podstawówki muzycznej, czyli takiej tej popołudniowej i do no, rejonowej szkoły podstawowej we Wrocławiu.
No to trzeba być zdyscyplinowanym, bo inne dzieci po szkole szły się bawić na podwórko.
I to był największy problem dla mnie wtedy.
Dla małej Eli, tak?
Tak, i dla rodziców, zwłaszcza dla mamy, która się mną zajmowała, żeby mnie zdyscyplinować. No nie powiem, że nie obywało się to bez łez, bo ja bardzo chciałam być na dworze, a no mama wiedziała, że jeżeli nie będę ćwiczyć, no to jakby nic z tego nie będzie. No i różnie to bywało. Z płaczem musiałam siadać do tego fortepianu. Nieraz mówiłam, że tego nienawidzę, nie chcę i nie będę tego robiła, że w ogóle mnie to nie interesuje. No ale tak jak ostatnio kiedyś usłyszałam słowa takiej znajomej, że ten czas trzeba przetrwać, więc moja mama to przetrwała razem z tymi wszystkimi moimi niechęciami i buntami, a buntowałam się solidnie.
Panie Pawle?
Podobnie ojciec kupił pianino, zmyślał, żebym edukował się muzycznie i standardowo 17 lat edukacji przez szczeble poszczególne. I tylko nawiążę tutaj jeszcze do słów małżonki, że te godziny spędzone przy instrumencie, godziny, które też wykazywały naszą słabość lub też i siłę w dążeniu do celu, zahartowało nas i stąd też wymagamy od naszych dzieci więcej. I jest to w pewnym sensie też przyczyna, że zdecydowaliśmy się na tą edukację domową.
Zadam pytanie prywatne, a jak żeście się państwo poznali?
W szkole.
My się znamy już od bardzo dawna, jesteśmy małżeństwem 17 lat. Znamy się od klas gimnazjalnych.
Najpierw gdzieś na konkursach, tak, a potem mieliśmy wspólnych nauczycieli. Lekcje muzyki odbywają się indywidualnie. Oboje chodziliśmy do tej samej nauczycielki, no i tak się poznaliśmy.
Znana bardzo pani profesor muzyki, Halina Czerny-Stefańska, zaliczyła pana do grona przodujących polskich pianistów. W państwa krótkiej jeszcze ciągle karierze mieliście okazję spotkać różnych ludzi z państwa dziedziny. Która z tych osób wywarła na państwu największe wrażenie i dlaczego?
Tych osób było sporo. Pani profesor Halina Czerny-Stefańska już oczywiście nie żyje. Jestem wdzięczny jej za te słowa, ale to zbyt duże słowa co do mojej skromnej osoby. Ja myślę, że każde takie spotkanie z wielkimi pianistami jest niezmiernie istotne, ponieważ ma na celu wymianę doświadczeń, idei, rozwija nas twórczo, pozwala nam podtrzymywać nasze pasje artystyczne. W chwili obecnej moim przyjacielem jest wielki pianista Karola Dziwonowicz, z którym też wymieniam mnóstwo cennych informacji, wymieniam się analizami muzycznymi. Myślę, że spełnienie polega na tym, że wciąż możemy wymieniać się naszymi doświadczeniami i nie jesteśmy zamknięci w sobie, nie hermetyzujemy się.
Czy mam rację, czy nie mylę się, że Karol Radziwanowicz interesuje się też interpretacją jazzową muzyki klasycznej?
Nie, to jego brat.
Jego brat.
Brat, tak.
A oprócz pasji muzycznych, czy macie państwo jeszcze jakieś inne pasje? I wychowania dzieci, bo to widać wyraźnie, że to jest ogromna pasja.
Mhm. Na mnie rodzina.
Właśnie to chyba tak nas
pochłania.
Ogród. Ogród. Mamy
przyroda.
Czyli coś zupełnie odmiennego. Tak.
Mamy te swoje 30 arów poza Wrocławiem, na których stoi nasz dom. No dla nas to duży ogród. W czasie roku szkolnego, wtedy kiedy jesteśmy w pracy, no to nas, że tak powiem, pochłania. Ale udało nam się zarazić, w zasadzie mi się udało zarazić całą rodzinę pasją do gór. Więc wyjeżdżamy już od kilku lat w góry, w Alpy konkretnie. Pierwszy raz to miało miejsce, jak Antoś miał 4 lata, więc był malutki. Nie wiedzieliśmy, czy sobie poradzi. Po prostu jest mały, tak? I baliśmy się, że będzie po prostu, no, siądzie gdzieś na kamieniu i dalej nie ruszymy i już.
I tato natomiast będzie musiał na barana wziąć koniec.
Tak, pomimo plecaka, który i tak już był na plecach. Natomiast od 4 właśnie roku życia Antosia jeździmy. Byliśmy już w Austrii, byliśmy we Włoszech, byliśmy w Słowenii. I to jest chyba taka, jeżeli moglibyśmy mówić o jakiejś pasji, to takie spędzanie czasu w taki sposób, powiedzmy, bardziej aktywny. No i chłopakom się to podoba, z czego się ja osobiście, razem z mężem w tej chwili, cieszymy bardzo.
A czy nie brakuje wam wtedy w tych górach fortepianów?
Nie.
Nie?
Nie, to fajnie.
Nie.
Trzeba zachować zdrowy rozsądek i równowagę.
No właśnie, a propos tego zdrowego rozsądku i równowagi, ile czasu poświęca pan państwu, żeby się przygotować do koncertu?
O, ten czas jest wtedy nielimitowany. Teraz jest oczywiście trudniej, bo obowiązki rodzinne, obowiązki dydaktyczne, jak i moja małżonka, jak i ja posiadamy, ten czas musimy bardziej szanować. Ale okres, kiedy żeśmy się edukowali, byliśmy studentami, czy świeżo po studiach, przed doktoratami, to było właściwie wykorzystywanie każdej minuty wolnej na kontakt ze sztuką. Mhm.
Bo
to
nie było dzieci jeszcze wtedy. Tak. Myśmy spędzali niemalże całe dnie na akademii. Było tak, że żywiliśmy się jakby poza domem. Nie było takiego typowego domowego, harmonogramu po posiłku. I naprawdę ćwiczyliśmy całymi godzinami. W tej chwili wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej. Przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, ja przygotowuję się do koncertu, przed koncertem, tak? A w międzyczasie, to są naprawdę jakieś takie bardzo rzadkie epizody, bo nie ma na to czasu. To jest pewna decyzja. Ja tak sobie zawsze mówię, że kobietom jest trudniej. Tak, chyba, że decydują się na to, że powiedzmy, że te dzieci są, ale będą wychowywane właśnie przez szkołę w jakimś tam sposób.
Przez system edukacyjny.
Przez system edukacyjny, tak? Że będzie można je gdzieś zostawić i w tym czasie one będą mogły się realizować. Ja absolutnie nie krytykuję tej drogi, tylko mówię, że z mojej perspektywy, gdzie ja uważam, że jakby ten wkład w te dzieci powinien być mój własny, jeżeli chcę, żeby to było jakby przekazanie tego, co ja uważam. Zabiera mi czas, nie ma czasu dla fortepianów w tym stopniu, w którym miałby, czy ma mąż na przykład, bo postawiliśmy, że mąż będzie tą swoją karierę rozwijał, a ja muszę poczekać.
Państwa pobyt w Australii ma charakter właściwie prywatny, ale miłośnicy muzyki fortepianowej będą mogli usłyszeć koncerty fortepianowe, kiedy i kogo i jakich kompozytorów.
Tak jak pani wspomniała, nasz przyjazd ma charakter prywatny. Niemniej jednak zostałem poproszony o wykonanie recitalu i będzie on miał miejsce w najbliższą sobotę o godzinie 19 w Dandenong przy ulicy James Street 100.
To jest w kościele, kościół w Dandenong.
Tak jest. Myślę, że przyjemnie będzie naszej Polonii uczestniczyć podczas tego koncertu, tym bardziej, że większą jego część wypełnią utwory Fryderyka Chopina, ale i nie tylko. Będą również dzieła Sergiusza Rachmaninowa, Manuela de Falla, znakomitego hiszpańskiego kompozytora, Domenico Scarlattiego. Serdecznie zapraszam.
Na zakończenie ostatnie pytanie. Ulubieni kompozytorzy pani Elżbiety i pana?
Ja nie mam ulubionego kompozytora. Największą taką pasją mojego życia, jak do tej pory, była praca nad trzecim koncertem Rachmaninowa, koncertem demol. To dzieło jest niesamowite. Jak kiedyś powiedział jeden z wielkich pianistów, wykonanie tego koncertu jest wtedy dobre, kiedy się ma wrażenie, że się wykonuje ten utwór po raz pierwszy w życiu bądź po raz ostatni.
A z wykonawców tego utworu, czy ma pan jakiegoś ulubionego wykonawcę?
Jednym z czudujących dla mnie jest wykonanie Chorowica.
Pani Elżbieto?
Czy ja podobnie tak jak mąż. Kiedyś ktoś mi powiedział, że cokolwiek grasz, musi to być zagrane w sposób profesjonalny i traktuję to poniekąd też jako dogmat. Nie ma tego jednego ulubionego. Wybieram z tego, co mi się podoba i dlatego wszystko jest dla mnie
wspaniałe.
Ciekawe.
Muzyka ma wiele definicji. Jedną z definicji muzyki jest to, że muzyka wyraża to, co jest niewyrażalne. Inną definicją muzyki jest na przykład, że muzyka jest mową dźwięków. A jakbym miał zdefiniować muzykę Chopina, co jest niezmiernie trudne, to powiedziałbym, że muzyka Chopina jest muzyką alikwotów, czyli tonów składowych dźwięków, wszystkiego tego, co otacza piękno dźwięku, czyli w całej swojej okazałości powinna być piękna, pięknie przedstawiona. Genialnie napisana muzyka, ta, która pozwala nam bujać w obłoka, jak to pani określiła.
Mnie pozwala na pewno.
Tak. Jest inteligentnie skonstruowanym dziełem. To nie są rzeczy przypadkowe, bo muzyka jest językiem, który jest w pewien sensie matematycznie definiowalnym. Same skale, porządek metorytmiczny muzyki jest wysoce logiczny. Ja mówię o muzyce konwencjonalnej, tak nie o formach otwartych czy współczesnej, czyli poszukiwania nowych form wyrażania się. Ale ten system tonalny jest skrzętnie przemyślany i ci najwięksi kompozytorzy wiedzieli, co pisać, jak wywołać odpowiedni efekt u odbiorcy.
Jak to jest możliwe?
Oczywiście duża rola talentu, posiadania tak zwanego szóstego zmysłu, w osiągnięciu tych emocji, które za pomocą nut na papierze kompozytorzy chcieli zawrzeć. Ale z reguły to przebiegało, ten proces komponowania w ten sposób, że po prostu słyszeli pewne tematy i później...
Słyszeli je fizycznie w głowie, zanim zagrali, tak?
Nie było czegoś takiego, jak teraz, tak, prawda, tej ochrony własności intelektualnej. Kiedyś właśnie te tematy przychodziły, że tak powiem, brzydko z rąk do rąk, tak? I kto lepiej, i kto ładniej.
To tak jak dzisiaj, powiedzmy, no, dobrze przemyślany projekt, to jest początek, tak? I trzeba nadać temu
kształt. No tak, ale to jest wyjątkowy projekt,
kształt.
Bo nie widzimy, którym pan
powiedział. Byli tacy jak Mozart, którzy pisali na czysto. To jest zupełny geniusz, wszyscy o tym wiemy. Ale byli tacy jak Beethoven, który pisał równie genialną muzykę, a te wszystkie motywy gdzieś tam ciągle poprawiał na swoich kartach. I jego pragnieniem było, żeby to było coraz bardziej doskonałe.
Dziękuję państwu serdecznie za to spotkanie. Do zobaczenia na koncercie w sobotę. Życzę wspaniałych wakacji w Australii i wspaniałych doznań dla chłopców, bo bardzo mili są i mam nadzieję, że kangury i misie koala będą też oglądane.
No koniecznie, byliby zawiedzeni.
No właśnie.
Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy Polonię.
Szczęśliwego pobytu w Australii i powrotu do domu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.